No, muszę powiedzieć, to jest nasze ostatnie minuty spotkań z panem Michałem Świderskim. Myślę, że byłoby bardzo wiele pytań ludzi, którzy nas słuchają, ale właśnie takie chciałabym, żeby pan dał nam takie praktyczne wskazówki w naszym życiu. Takie proste, dla nas ludzi prostych, nie? Może właśnie, żeby ta wiara nasza była prostsza, żebyśmy wołali w imię Jezusa, tak, błogosławić ludziom. Tak. Ta moc błogosławieństwa samego, prawda?
Tak. Jeżeli byśmy sobie tak podsumowali te cztery nasze spotkania, to zobaczymy, że jest bardzo wiele sfer, których dotknęliśmy. Dotknęliśmy kwestii rodziny, rozeznania powołania, słyszenia głosu Bożego, modlitwy za chorych trochę. Wiele różnych kwestii. I teraz najprostsze, co mogę powiedzieć, to jest jedno słowo. Wspólnota. Dobra wspólnota. Wszystkie te tematy, wszystkie te problemy, które dotknęliśmy w mocnej, dobrej wspólnocie są poruszane na co dzień. Gdzie jest głoszone słowo, gdzie pokazujemy, co na ten temat mówi magisterium Kościoła, co tradycja pokazuje, jak święci to przeżywali, jak my mamy to przeżywać dzisiaj. To jest ogromna praca i teraz gdyby człowiekowi nakazać to zrobić samemu, no to on musiałby na to poświęcić właśnie całe swoje życie. Natomiast wierzymy, że właśnie od tego są wspólnoty, od tego są duszpasterze, od tego są formacje przygotowane we wspólnotach, żeby na wszystkie te pytania odpowiadać. I tutaj wracamy do tematu. Czy wspólnota to jest wymysł dla jakichś szczególnie, nie wiem, albo obdarowanych nadmiarem czasu, albo uprzywilejowanych, czy też jakichś szczególnie nawiedzonych. Nie. Ja osobiście twierdzę, że wspólnota to jest na dzień dzisiejszy miejsce prawdziwego życia chrześcijańskiego, gorliwego życia chrześcijańskiego. To jest wspólnota. Jak przyjrzymy się historii Kościoła, to zobaczymy, że na początku tym miejscem były gminy chrześcijańskie. Tak? Później tym miejscem gorliwego życia z Bogiem był monastycyzm, czyli najpierw wyjście na pustynię, później cały ruch monastyczny od świętego Benedykta. Ale w obecnym wieku, w obecnym momencie historii wygląda na to, że już nie zgromadzenia, tylko właśnie wspólnoty, które łącznie ze zgromadzeniami są tym najgorętszym miejscem w Kościele. I ja bym tak bym na to patrzył, że po prostu Duch Święty tak pokazuje, że teraz zapał misyjny, ten ogień Ducha Świętego, że to będzie szczególnie we wspólnotach.
Czyli takie ogólne zaproszenie ludzi do wspólnot.
Tak.
Pomimo, że się nie ma czasu,
a właśnie,
to inne problemy.
Ale mówimy naraz. Naraz się okazuje, że jeżeli we wspólnocie uporządkujemy swoje małżeństwo, to naraz bardzo dużo czasu i nerwów oszczędzimy. Jeżeli wychowujemy nasze dzieci później odpowiednio, to naraz nie mamy problemu z nimi. Prawda? Jeżeli układamy po Bożemu nasze pieniądze, to naraz nam starcza od pierwszego do pierwszego.
Panie Michale, może jeszcze króciutko tylko właśnie o tych finansach. Co pan rozumie przez układanie po Bożemu swoje pieniądze?
Oczywiście. My myślimy bardzo często, że Bóg jest jakby, że ostatnia sfera, której Bóg chciałby się dotknąć, to jest nasza praca i finanse. Ale to jest nieprawda. W Bożej zamyśle, w Bożej ekonomii zarówno praca jest zarówno miejscem, w którym doskonalimy siebie, jest miejscem wzrastania w świętości tak naprawdę i miejscem służby drugiemu człowiekowi. To jest pierwsze, tak? Czyli wynagrodzeniem za pracę powinien być pieniądz, godziwy pieniądz. Ktoś powie, a jeżeli nie jest godziwy, to co zrobić? To zaraz może też powiemy. Ale od samego początku, jakbyśmy sobie spojrzeli, sprawa pracy, pieniądza Boga interesuje. I teraz w Słowie Bożym jest kilkaset wersetów odnoszących się do tego, jak my powinniśmy zarządzać pieniędzmi, na co powinniśmy je wydawać, jak je oszczędzać, w co inwestować nawet. I kiedy zaczynamy się tego trzymać, to krok po kroku, a nawet Bóg pokazuje, jak wychodzić z długów. I jak zaczynamy się tego trzymać i korzystać z tej Bożej mądrości, to naraz stajemy się bardzo mądrzy, tak? To moja żona ostatnio wpadła na ten pomysł. Jeżeli słucha się kogoś, nawet jeżeli jestem głupcem, ale słucham kogoś bardzo mądrego, jestem posłuszny, to staję się bardzo mądry. Bóg jest bardzo mądry. Bóg wie, jak wszystko poukładać. Nawet jeżeli ja nie do końca jestem mądry, ale słucham tego, co On mówi, to ja staję się bardzo mądry. A przez to bardzo skuteczny.
Czy pan rozumie, że na pewno to też jest włączone was, że jak to dawniej były te dziesięciny, czy na przykład teraz w kościołach protestanckich, mhm. w Afryce nawet doświadczyłam tego, że nawet ludzie biedni, którzy tam niewiele zarabiali, ale tą dziesiątą część tak. oddali dla Pana Boga.
Nie? No, to jest bardzo ciekawe. Ja pokażę z historii narodu wybranego, czyli z Izraela. Tam było ułożone wszystko tak, że ludzie płacili dziesięcin, czyli dziesiątą część ze swoich pieniędzy płacili na lewitów. Lewici dziesiątą część tego, co otrzymali, dawali na kapłanów, a kapłani dziesiątą część tego, co otrzymali, spalali jako ofiarę dla Boga. Czyli całe społeczeństwo było ułożone w dziesięcinie. Teraz oczywiście w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, czytamy, że stricte ten podział 10% nas nie obowiązuje, tylko święty Paweł mówi, radosnego dawcę miłuje Bóg, niech nikt nie czuje się przymuszony, ale da według własnego serca. Ale werset wcześniej święty Paweł mówi tak, kto hojnie sieje, hojnie rządź będzie, a kto skąpo sieje, skąpo rządź będzie. Innymi słowy, jeżeli ja chcę, żeby Bóg mi błogosławił w dziedzinie finansów, a sam jestem skąpcem, to nie mam na co liczyć. Natomiast jeżeli jestem hojny, im bardziej ja innym błogosławię, pomagam swoim czasem, finansami, tym bardziej Bóg chce mi w nadprzyrodzony sposób błogosławić w moim życiu. Tak? Tak, bowiem jest. Kto skąpo sieje, skąpo zbiera. Kto hojnie sieje, hojnie zbiera. Jeżeli ja hojnie sieję, to Bóg chce mi błogosławić. I dalej święty Paweł mówi, że Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem bogaci byli we wszystkie dobre czyny. Wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, a jednocześnie wzrastać świętości. No chyba o to chodzi.
No chyba o to chodzi. Pięknie. Panie Michale, myślę, że to były bardzo cenne momenty spotkania z Panem, słów, które Pan powiedział i takiego doświadczenia Bożego Ducha. Jako, że mamy jeszcze miesiąc Maryjny, czy Maryja odgrywa wielką rolę w Pana życiu?
Przede wszystkim Maryja jest tą, która doskonale wsłuchała się w swojego Syna. To jest niesamowite. My często pokazujemy w Kościele Maryję jako tą, która rządzi, jako królową. Ale ona nie zaczęła od tego. Ona zaczęła od tego, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Ona weszła tak samo jak my. Usłyszała słowo obietnicy i powiedziała tak, niech mi się stanie. Wierzę w to, niech tak się stanie. Czyli zobaczmy, my tak samo słyszymy słowo i przyjmujemy je. Dalej, moc Najwyższego osłoni cię. Maria doświadczyła mocy Ducha Świętego. I my tak samo, kiedy przychodzimy do Jezusa, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. I co się stało? I ona wydała owoce i słowa, i ducha. I jest dla nas niesamowitym wzorem, jak my mamy przeżywać swoje życie z Bogiem. I możemy czasem powiedzieć, że jesteśmy za słabi i prosimy ją o wstawiennictwo i super, i bardzo dobrze. Ale też nie róbmy czegoś takiego, że Maria ma wszystko zrobić za nas. Każdy z nas też ma słuchać Słowa Bożego i też ma chodzić w Duchu Świętym, prawda? Bo też widzę czasem takie tendencje, że już nic nie muszę, wiedzieć, nic nie muszę robić, nic nie muszę pracować, tylko będę się modlił i Maryja wszystko mi wyprosi. Tu trzeba zachować jakąś równowagę. Na pewno Maryja musi być dla każdego z nas pięknym wzorem i na pewno, kiedy nie dajemy radę, prośmy o wstawiennictwo i Maryja będzie wypraszała łaski. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że to jest nieodpowiednie, żebyśmy wszystko przerzucali tylko na nią, że ja już nic nie muszę, wszystko Maryja teraz zrobi.
A ma pan takiego jakiegoś ulubioną czy ulubionego świętego w pana życiu, który taką ważną rolę odegrał i odgrywa?
Ja tutaj wspomniałem tych świętych prawosławnych, dlatego że to jest też ciekawe właśnie, ten święty Serafin jest dla mnie taki istotny, dlatego że to był człowiek, który zresztą doradzał i carowi i przepowiedział nawet upadek caratu i w ogóle tylko nie posłuchali go. To był człowiek, który odkrywał, jak ważny jest Duch Święty w życiu chrześcijanina. I zresztą to był ten święty, który też raz doświadczył, czy właściwie doświadczył przemienienia pańskiego. Czyli on, tak samo jak Jezus, uniósł się i przemienił się wobec swoich uczniów. Tak samo święty Serafin Sarowa, czyli Serafin. Ale oczywiście, ale Franciszek, Jan Paweł II. To jest w ogóle, ja zobaczyłem coś takiego, że Kościół musi szukać powiązania między doświadczeniem pierwszych wieków, a dzisiaj. I Jan Paweł II i Franciszek Blachnicki, oni budowali ten pomost. Mm-hmm. Oni budowali ten pomost. prawda? No, a oprócz tego święci cudotwórcy. To są tacy moi ulubieńcy, prawda?
Na przykład?
No to, tak jak mówiliśmy, irlandzki święty Patryk, prawda? Który zewangelizował Irlandię, która była pod władzą magów właściwie, bo ci druidzi to byli magowie. On zewangelizował mocą cudów, znaków i wskrzeszeń. Tak zewangelizował Irlandię, prawda? Kogo byśmy jeszcze... Ojciec Pio to z tych czasów naszych, ale wcześniejsi, prawda, jeszcze, że tak powiem ci, przedoświeceniowi, którzy nie wiedzieli, że nie można. Tu jesteśmy niedaleko świętego Jacka Odrowąża, nasz śląski święty Jacek. Co za święty. Podczas procesu kanonizacyjnego jego bracia, świadkowie, poświadczali co najmniej dwie sytuacje, kiedy chodził po wodzie i nie tylko chodził, ale przeciągał swoich towarzyszy na płaszczu przez Wisłę. Wskrzeszał zarówno przed śmiercią, jak i po śmierci. Prawda? I ja lubię szczególnie świętego Jacka, no bo on, no tutaj Opolszczyzna, tutaj Śląsk i Kraków, właściwie spoczywa w Krakowie. Czyli mamy to dziedzictwo po prostu świętych, tutaj nawet stąd. Tylko trzeba chyba ściągnąć takie odium na zasadzie, że to są bajki, jakieś baśnie. Żadne baśnie. To się wydarzyło. Byli świadkowie pod przysięgą w Rzymie, świadczyli o tym, że tak było.
Panie Michale, bardzo panu dziękuję. Jeszcze oczywiście poproszę pana o modlitwę. Tak jak ostatnio, zresztą tak teraz. O dar uzdrowienia dla tych, którzy nas słuchają, o dar takiej przemiany życia też, dar nawrócenia, dar, jak to pan nazwał, chodzenia w Duchu Świętym, nie? Żeby ten Bóg był taki dotykalny, tak, taki bliski dla nas wszystkich.
To tak jak powiedziałem już, to się wszystko zaczyna od takiego osobowego przylgnięcia do Boga, tak jak Maryja, która powiedziała: Fiat, niech mi się stanie. I też wierzę, że słuchają nas ludzie, których jakby to, co mówimy, poruszyło. Jeżeli jesteś jedną z tych osób i dzisiaj Bóg mówi do twojego serca: przyjdź do mnie bliżej, to zapraszam cię do takiej krótkiej modlitwy powierzenia życia Jezusowi, pójścia za Nim. Możesz powtarzać za mną taką prostą modlitwę decyzji. Panie Jezu, wierzę, że mnie kochasz. Wierzę, że oddałeś swoje życie na krzyżu za mnie i zmartwychwstałeś i dzisiaj królujesz w niebie. Ja wierzę, że ty chcesz przychodzić do mojego serca, chcesz mnie przemieniać, chcesz przemienić moje serce kamienne w serce z ciała. I dlatego ja dzisiaj mówię tobie tak. Bądź moim Zbawicielem, tym, który zapłacił za moje grzechy, i bądź moim Panem, tym, któremu chcę być posłuszny. Jezu Chryste, oddaję ci moje serce, oddaję ci moje życie na zawsze. Oczyść mnie, przemień, pociągnij ku sobie. I zapraszam też twojego Ducha, Jezu Chryste. Ożyw swojego Ducha w moim wnętrzu. Niech twoje cnoty, dary i charyzmaty rozbłysną we mnie, tak, aby był żywym członkiem Kościoła. Nie chcę już być martwy, chcę być żywy, chcę być pełen życia, chcę być pełen radości, pełen miłości, pełen owoców i darów Ducha Świętego. Uczyń to ze mną. I przychodzimy też, Panie Jezu, do ciebie teraz z tymi wszystkimi, którzy się źle mają, którzy cierpią. Jezu Chryste, w Twoje imię, przez Twoje zasługi, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie przynosimy ich do Ciebie, tak jak tych czterech przyjaciół, którzy przynieśli paralityka, tak my przynosimy dzisiaj wszystkich słuchaczy do Ciebie. I Ty, Panie, widząc wiarę tych czterech ludzi, uzdrowiłeś paralityka. I Ty, Panie, spójrz teraz na naszą wiarę, ulituj się nad sytuacją każdego i każdej z nas. I przemieniaj, Panie, i przemieniaj tę sytuację swoją mocą. I przemieniaj, Panie, obmywam Twoją świętą krwią, Panie, wszystkie te miejsca. I wierzę, że ogląda nas teraz kobieta między 30 a 40 lat i masz zdiagnozowany nowotwór w środkowej części ciała. Tak to w duchu widzę, w środkowej części ciała leżysz, jesteś zrozpaczona. Myślę, że to jest nowotwór czustki czy czegoś naokoło. I wierzę, że Bóg chce cię uzdrowić. w imię Jezusa Chrystusa ja teraz obmywam to miejsce, Jezu Chryste, Twoją świętą krwią i w Twoje imię przełamuję moc tej choroby. Duchu Święty, wstępuj teraz w to miejsce z ogniem miłości i uzdrowienia. Wstępuj z ogniem miłości i uzdrowienia. Wierzę, że słucha nasz też osoba. Masz niedosłuch w lewym uchu. Masz niedosłuch w lewym uchu. Bóg otwiera ci teraz ucho. Będziesz od dzisiaj lepiej słyszeć. Widzę też osobę, która ma problem z krtanią, z przełykaniem. Nie wiem z jakiego powodu. W imię Jezusa Chrystusa krtaniu bądź uzdrowiona. W imię Jezusa Chrystusa nakazuje poprawne funkcjonowanie. Jest też osoba, która miała jakiś wypadek związany z autobusem. Nie wiem, o co chodzi, ale wypadek związany z autobusem, jakaś taka trauma w psychice. Jezu Chryste, wypowiadam słowo pokoju do tego umysłu i serca. Też widzę prawą nogę, tutaj piszczele, jakieś pęknięcia, to się nie chce zrastać. Jakiś ból, opuchlizna. Jezu Chryste, obmywam to Twoją świętą krwią. Kości, ścięgna, mięśnie w imię Jezusa Chrystusa. Bądźcie uzdrowione, pracujcie poprawnie. Oddajemy Ci, Panie Jezu, wszystkie inne intencje, wszystkie inne sytuacje, które Ty znasz przecież, Ty znasz je po imieniu. Wchodź w nie, przynoś uzdrowienie, ukojenie, pokój, a przede wszystkim pociągaj serca ku sobie. Amen.
Amen. Jeszcze raz bardzo dziękuję i chwała Panu.
Chwała Panu.
A na dziś już żegnają się naprawdę z Państwem.
Michał Siderski.
I siostra Dolores Dorota Zok. Do usłyszenia i z Panem Bogiem.
Z Bogiem.